Panie Ewo, a skąd właśnie też pomysł w Pani się narodził, właśnie żeby zająć się takimi problemami, żeby właśnie pochylić się nad tym problemem i właśnie nad dziećmi i nad pomocą rodzinom, którzy właśnie zmagają się z taką sytuacją życiową?
To akurat plot różnych zdarzeń. Ja zawsze chciałam pracować w systemie służby zdrowia, który nie jest łatwy. Jak wiemy. A rzeczywiście ten etap pracy w hospicjum zawsze bliski był mi też wolontariat. Ja zaczynałam swoją drogę w domu starców, gdzie miałam okazję właśnie przeżywać ostatnie etap życia z osobami, które powiemy miały dużo więcej szczęścia niż pacjenci hospicjum dziecięcego. Ale jednak te historie, które rozgrywają się na białym prześcieradle, czy mam 90 lat, czy 10, okazuje się, że muszę podjąć bardzo podobną walkę i najbardziej bolące dla mnie jest do dnia dzisiejszego, kiedy człowiek, który przeżył wiele długich lat na świecie, nagle odkrywa właśnie na łożu śmierci, że ja wciąż mam tę pustkę w sercu, która nie daje mi spełnienia, że mam te puste ręce, jestem zupełnie bezradny, nagi jak dziecko. Jakby wracam się do jakiegoś etapu i fizjologicznie niesprawny i tak dalej. Tak totalnie bezradny i zależny od innych. Też właśnie często w tych trudnych emocjach, wstydzie, upokorzeniu, jakimś takim potwornym osamotnieniu, jakiejś też czasem grze pozorów, kamuflażu, okłamywaniu siebie i innych. I ta historia jest niepokochana. To, co miało być opłakane, jest nieopłakane. I dlatego też tutaj to było takie mocne dla mnie w moim sercu, żeby zrobić coś, co pozwoli ludziom pokochać historię swojego życia, zanim ona będzie się kończyć, bo wtedy kamienie na sercu bardzo ciążą.
Jest Pani też autorką bloga Spotkania pod figowcem. PL, gdzie można też przeczytać wiele wzruszających historii ludzkich. Też można powiedzieć, ja tak też przeglądając ten blog, naprawdę miałem takie wrażenie, że ma Pani naprawdę szczęście do wielu wspaniałych ludzi w swoim otoczeniu i w swoim życiu. I też naprawdę to Pani też tak zazdroszczę, że ludzie potrafią być tak też szczerzy i otwarci właśnie na Pani osobę. Dzisiaj właśnie nawet przeglądaliśmy z Panią Agnieszką tego bloga i Pani Agnieszka czytała kilka świadectw, kilka artykułów i nawet przy jednym artykule naprawdę Cię rozpłakała.
No pierwsze, śmieszne.
Nie, to nie jest taka, to się nie śmieje Pani Agnieszko, ale właśnie też się cieszę, że tak to jest pełne wzruszenia. Jak w ogóle może Pani nam właśnie też powiedzieć, jak w ogóle wygląda to pisanie tego bloga, czy gdzie Pani spotyka też te osoby? Teraz też właśnie ukazała się książka właśnie pod tym samym tytułem Spotkania pod drzewem figowym, gdzie można przeczytać też tę historię. Czy mogłaby Pani kilka słów o tym powiedzieć?
Od razu tutaj powiem, że jest to taka forma literacka, nad którą długo się zastanawiałam, ponieważ ten temat jest bardzo trudny i bardzo emocjonalny, dotykający gdzieś tych naszych też zranień, ale starałam się pisać to w taki sposób, żeby za każdym razem zapalić jakieś światełko nadziei, bo tak też patrzę na ten moment śmierci, która pomimo tego bólu, pomimo cierpienia, jest jakimś takim momentem jasnym w naszym życiu, bo śmierć do tego jest takim trudnym doświadczeniem, bo jasno pokazuje nam pewne sprawy, nasze życie. I to wszystko, co powinno być inaczej poukładane, czy właśnie te relacje, o których tak często ludzie mówią. I ten blog i książka to są przypowieści, czyli taka forma, która nie jest reportażem, bo też się zastanawiałam, w jaki sposób przedstawić historię tak intymne, żeby nie okradać nikogo z tej intymności. Dlatego każda z tych przypowieści to jest zbiór różnych spotkań. I dlatego proszę mi nie zazdrościć konkretnych tych spotkań, bo tutaj bardziej chodziło o to, żeby znaleźć...
Cieszę się, że ma Pani właśnie taką też zdolność w sobie, że też ludzie potrafią Pani zaufać i też...
I tak się otworzyć.
Otworzyć i powierzyć też tak naprawdę właśnie swoje przemyślenia. To bardziej taki pozytywny sposób, że właśnie to też świadczy, tylko wydaje mi się też fajnie o Pani, że Pani też jest taką osobą, która też właśnie nie tylko słucha, ale też może wysłuchać, prawda, inne osoby.
I co ciekawe z tych przypowieści, takich też rozmawiam z ludźmi, którzy je czytają, mówią, że to jest ciekawe, że jak czytają o dziecku, które zgasło zaraz po porodzie, miało szansę na jeden oddech, albo czytają o staruszku, który kończył się wiele długich lat, czy o kimś, kto stracił kogoś w wyniku śmierci samobójczej, nagłej, niespodziewanej, w każdej z tej historii znajduje kawałek siebie. I to jest dla mnie największa radość, kiedy wiem, że to jest dowód na to namacalny przy wszystkich też trudnych społecznych rozmowach, polaryzowaniu się, różnościach poglądów, bo ja też bardzo lubię rozmowy z ludźmi, którzy mają bardzo różne poglądy do moich. To jest bardzo ciekawa droga, poszerzająca horyzonty, że jednak na poziomie fundamentalnym, gdzie śmierć pyta nas o takie bardzo podstawowe rzeczy z naszego człowieczeństwa, to jednak my mamy bardzo dużo wspólnego. Możemy się pożreć, pokłócić, a potem okazuje się gdzieś na finiszu, że byliśmy do siebie podobni. Za tym samym tęskniliśmy, tego samego poszukiwaliśmy, próbowaliśmy uciec przed cierpieniem, ale cierpienie zawsze nas dopadało. Nikt nie nauczył nas w jakiś sposób przyjąć cierpienie, żeby wychodzić z niego mocniejszym, bardziej kochającym. No i próbowaliśmy szukać szczęścia, które uciekało jak króliczek, zajączek, a potem się okazywało, że to nie mieliśmy szukać szczęścia, ale odnajdywać się w każdej sytuacji. I to chyba są te historie.
Jak z Pani perspektywy jest ważna wiara? Jak ważna jest modlitwa dla podopiecznych hospicjów? Czy jest to różnie? Czy jest to raczej taka ostoja? Czy może raczej to bunt i stop dla Boga w osobistym takim dramacie życiowym?
No to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. My też prowadzimy Centrum Wsparcia po stracie właśnie, gdzie ludzie przychodzą już po śmierci bliskich w różnych okolicznościach, nie tylko po śmierci dzieci, też po aborcjach, po śmierciach samobójczych. Też jest forma wsparcia, to wszystko jest bezpłatnie online, więc ludzie z różnych krajów, Polonia, z zagranicy też się łączy, więc zapraszam słuchaczy, którzy gdzieś tam czują po tej naszej rozmowie, że albo wiedzą, że jest ktoś, kto cierpi w żałobie i potrzebuje kogoś z zewnątrz, też grupy wsparcia online, żeby spotkać osoby, które przeżywają podobne doświadczenia. Ale kwestia wiary, to jest ciekawe, że czasami śmierć osoby bliskiej na tyle weryfikuje też, czy moja wiara jest na jakimś mocnym fundamencie, trochę jak w tej przypowieści, o której mówił Pan Jezus, że zależy na czym jest zbudowany nasz dom. Jeśli na skalę, no to przetrwa jakąś burzę. Jeżeli na piasku, to wszystko będzie zrujnowane. Więc zdarza się, że osoby deklarują się, że są osobami wierzącymi i w momencie trudnych doświadczeń tracą wiarę. Są osoby, które nie wierzą, w momencie trudnych doświadczeń nagle spotykają Pana Boga. Ja na pewno nauczyłam się tego, że sama tutaj jestem w drodze i niejednokrotnie tę wiarę tracę. Też na naszym spotkaniu z księdzem Markiem zresztą przyznawałam się do tego. Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą i wiara na pewno jest wielkim skarbem, który w glinianym naczyniu, jak też czytamy w liście, nosimy, łatwo ją upuścić, zwłaszcza w takich trudnych okolicznościach. Na pewno wiem, że uczą mnie ludzie pokory. Ja mogę ocenić kogoś, że jest niewierzący, że nie jest w ogóle uduchowiony, a potem prześcignie mnie i to tak, że będzie mieć wstyd w rozumieniu, w poszukiwaniu prawdy. Przede wszystkim, czego ja się nauczyłam, to nie oceniania ludzi, którzy są w trakcie drogi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy wierzę w Pana Boga, to wiem, że jeżeli mi zależy na kimś, to jemu tym bardziej. Nie muszę niczego przyspieszać. Też mi przyświeca cytat z Pieśni nad Pieśniami. Nie bądźcie ze sobą kochanej, póki nie zechce sama. Więc my się uczymy przede wszystkim takiej czułości, przyjmowania drugiego człowieka taki, jaki on jest. Bo i on, nawet jeżeli może mi się dzisiaj wydawać, że to ja jestem jego nauczycielem, no to na pewno uczeń przerasta mistrza w pewnym momencie.
Więc cały personel medyczny musi być tak dobrze wykwalifikowany, musi mieć tak wysokie kwalifikacje, żeby właśnie i taką empatię, żeby tego drugiego człowieka nie zranić, bo właśnie jeżeli ktoś ma na dzień dzisiejszy przeżywa ogromny dramat życiowy, bo musi się pożegnać, czy chce się pożegnać, albo nie chce się pożegnać właśnie i walczy, więc ten personel musi być tak delikatny i tak wspaniały, żeby nie dać tej osobie odczuć, że jest opuszczona, że właśnie, że nie jest sama, że go tak pozytywnie też może motywować, aby właśnie troszkę bardziej współpracować, żeby rozmową nawiązać tak głębokie zaufanie, aby ta osoba chora otworzyła się. Jak wygląda to u dzieci? Bo dzieci tak. Są generalnie bardzo tak dogłębnie szczere i są tak autentyczne w sobie same, że one nie potrafią chyba na tyle jeszcze udawać. Czy potrafią?
Dzieci są niesamowite, bo nie mają też takich ciężarów, jakie mają osoby dorosłe i są lżejsze. My mówimy czasem, że są lekkie jak piórko i uczą, że w ciągu jednego dnia mogę przeżyć całe moje życie. Ale to znaczy w ogóle być dzieckiem w hospicjum? Właśnie to, co pani powiedziała, dzieci są autentyczne, czyli jak się boją, to boją się całe i nie kłamią. My już zaczynamy kłamać, zaczynamy grać w jakieś gry i też dlatego wtrącamy się często w więzienie i nie przychodzi to lekarstwo, ukojenie na poziomie psychicznym, duchowym, bo nie jesteśmy prawdziwi. Ta książka Spotkania pod drzewem figowym jest dlatego spotkaniami pod drzewem figowym, bo moja imienniczka Ewa z Biblii, ona właśnie zrobiła ten manewr. Swój wstyd zakryła listkiem figowym i tak zaczął się największy dramat ludzkości. Oddalenia od Pana Boga, od prawdy, od jakiegoś lekarstwa, wyzwolenia z tego, co jest dla mnie trudne. A śmierć odsłania to, co jest upokorzone, tak czy inaczej. I motywuje nas do tego, żeby wracać do tych najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Właśnie po to, żeby uczyć się bezwarunkowej miłości. I dzieci, które są w hospicjum, z którymi nie ma werbalnego kontaktu, bo to też jest taka grupa pacjentów trudnych, powiedzielibyśmy, gdzie nawet skala bólu jest specyficzna, żeby ocenić te parametry, gdzie człowiek nie powie, czy boli, kiedy są rozległe uszkodzenia neurologiczne, gdzie pacjenci żyją czasem kilkanaście lat i nie powiedzieli nigdy ani jednego słowa, nie zrobili nawet jednego kroku. Więc to są dzieci, które znowu nas dorosłych, którzy czasem nam się wydaje, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, uczą tego, że komunikacja na poziomie słownym to nie wszystko, że to niewerbalne takie nasze komunikowanie się ze sobą. To jest dopiero sztuka, tak jak oligofrenopedagogika, specjalna gałąź pedagogiki uczy nas właśnie tej komunikacji z dziećmi. I to jest dla mnie też największy skarb hospicjum dziecięcego. My mówimy w tym rozkrzyczanym świecie, że dzieci, które są tak ciężko chore, są ciszą krzyczącego świata. I one mówią bardzo dużo. Proszę księdza, księże Marku. To są najgłośniejsze kazania, obok których nie można przejść obojętnie.
No proszę.
Czy dotyk koi przytulenie? Dotyk tych dzieci, które tak, nie komunikują?
Tak. To jest niesamowite, jak dzieci, które są właśnie, powiemy medycznie, uszkodzone struktury mózgu, więc nie powinny nic czuć, odbierać bodźców. A w momencie, kiedy rodzice biorą je do swojego łóżka, nagle się uspokaja, nie pręży, wszystkie te objawy kliniczne ustępują. Mamy dotyk, taty, głos. To jest niesamowite, takich my też tutaj zgłębiamy już tą analizę więzi prenatalnej jeszcze w okresie ciąży, przygotowując się z rodzicami do tego trudnego rodzicielstwa. To się okazuje, że właśnie już na poziomie ciąży się wywiązuje relacje z dzieckiem i można o te relacje zawalczyć, można o nią zadbać. I rzeczywiście dzieci są na dotyk bardzo mocno wyczulone. Teraz przypomniał mi się pacjent, który właśnie był pacjentem, z którym nie rozmawialiśmy w taki sposób właśnie słowno-logiczny. I on bardzo nie lubił na przykład, jak się go dotykało za głowę, bardzo się wkurzał, włosów nie można go było w ogóle dotykać. A są dzieciaki, które uwielbiają, gdzieś się pod rapie dotknie. To też jest ciekawe, że nawet dzieci, które mają szkodzone struktury mózgu, mają swoje temperamenty, charaktery. Niektórzy uwielbiają sesje zdjęciowe, niektórzy od razu będą udawać, że śpią i w ogóle nie staną, nie podniosą swoich oczu. No to jest niesamowite, jak my niewiele wiemy o człowieku i jak wiele skarbów może w sobie mieć. I to też dodam na koniec jeszcze, że dzisiaj właśnie też na tym spotkaniu z młodzieżą, która właśnie jest zdrowa, z pozoru ma wszystko, siedzi w szkole, w której nie chce siedzieć, w tym jeszcze swoim wieku zbuntowanym. Jak się pytam młodych ludzi w dzisiejszym świecie, co oni mają w sobie takiego unikalnego, jakieś talenty, no to niestety te kompleksy, to zaniżone poczucie własnej wartości często jest głośniejsze w nich. I wtedy te historie z dzieciakami, które no, na start powiemy, że nie mają nic albo niewiele, a jednocześnie my są nauczycielami i pokory i tego doceniania wszystkich smaków jedzenia czekolady i rozmów z bliskimi, tak jakby to był nasz ostatni dzień. Takiej właśnie radości życia ze zwykłych spraw. No to potem dzisiaj wszyscy wyszliśmy odmienieni z tego spotkania.
Czyli też króluje w hospicjum dziecięcym uśmiech i czasami chichot.
Można wejść na stronę internetową hospicjum i zobaczyć zdjęcia też naszych podopiecznych i to jest w ogóle też właśnie dla mnie, tak jak ja pierwszy raz poszłam do hospicjum też z pełnymi obawami, to było mi wstyd, że ja tutaj chodzę na świecie zaproblemiona, zachmurzona, wszystkie sprawy mnie dręczą, taka właśnie egoistka, która nie wyrasta z siebie nawet na chwilę. I potem widzę ludzi, całe rodziny z dziećmi, które uśmiechają się tak prawdziwie w oczach. Tego uśmiechu nie da się udawać, jak na social media, czy przykleić sobie coś, poprawić. To jest uśmiech, który jest taki głęboki z serca, który jest zaraźliwy. I to się zaczyna od tych dzieci, które są dotknięte cierpieniem, a jednocześnie mają jakąś taką iskrę w sobie, niebywałą.
Tak samo jak ten personel właśnie, który jest uśmiechnięty też na stronie internetowej i też myślę, że te uśmiechy pochodzą z serc tych niezwykłych ludzi.
No właśnie, tutaj trzeba sobie zadać pytanie, kiedy idę do chorego człowieka, kiedy idę do chorego dziecka, co zrobić, żeby pokolorować jego szarą rzeczywistość? No, to jest bardzo trudne wyzwanie, ale jednocześnie właśnie, żeby wejść do świat dziecka, trzeba trochę tym dzieckiem się stawać i bardziej słuchać, mniej mówić, mniej liczyć też na swoje siły. To jest też taka historia u nas, o którą też się dzisiaj dzieliłam, gdzie pamiętam właśnie z naszym kapelanem, jezuitą świętej pamięci, ojcem Piotrem Deczewskim, nastoletnia dziewczyna, która z jambułką tak nie doczekała przeszczepu serca. Podczas rozmów naprawdę głębokich o śmierci, o tym, co jest po śmierci, o tym, jak to wszystko wygląda, ale pili gluty, bawili się. Z dziećmi też trzeba umieć właśnie wejść w ten ich świat, żeby one mogły na poziomie swojej percepcji, swojego rozumienia, no jednak dotykać tych trudnych tematów i wiedzieć, że na dorosłych w tej trudnej drodze też mogą liczyć, bo czasem nam się nie mieszczą pewne sprawy i też młodzież dzisiaj o tym mówi, zdrowa, która gdzieś cierpi psychicznie, ma próby samobójcze. To jest niewysłuchana, że nie ma dorosłych ludzi, którzy weszliby w mój świat i zrozumieli mój głos.
Ale też jest właśnie, tak czytamy z panią Agnieszką, wiele szalonych właśnie też akcji towarzyszy państwu, bo jest autobus, który zbiera właśnie różne osoby, które chcą pomóc po całym Trójmieście. Jest wchodzenie do wody o 4:30 rano.
To chciałam właśnie nawiązać.
To może pani coś też uroni rąbka takiej tajemnicy o tych pięknych akcjach,
które bo dzień dziecka musi być, oczywiście.
No właśnie. Akcje są właśnie przede wszystkim po to, żeby pokazać tak solidarnie z rodzinami, że śmierć, umieranie nie jest tematem, który jest tylko dotyka te osoby i nikogo więcej to nie interesuje, tylko też właśnie w tym geście solidarności mobilizujemy się do różnych takich szalonych, trudnych rzeczy, bo wchodzenie do wody o 4:00 rano to jest dla wielu ludzi wyczyn i wychodzenie ze strefy komfortu. To jest akcja, do której możemy też właśnie w Austrii się przyłączyć, ponieważ ludzie na Dzień Dziecka 1 czerwca tu w Polsce obchodzony dzień. Będziemy oglądać wschód słońca. 1000 aniołów będzie wchodziło do wody. Zapisy są na stronie morzeaniołów.pl. I tutaj też możemy właśnie wszyscy patrzeć na to samo słońce. Gdzieś z tej perspektywy, gdzie z dzieciakami też uczymy się łapać te metafory, które mamy w przyrodzie. Jak tutaj być tym samolotem, który przedziera się przez te gęste chmury. Tam gdzieś poszukiwanie słońca. Poszukiwanie też tęczy, która zawsze jest wtedy, kiedy jest i ciemno, i mroczno, i te trudne chmury, i deszcz, i trudne doświadczenia, i jednocześnie słońce. I te akty właśnie charytatywne mają też to na celu, żeby ludzi trochę oswoić z tym tematem, żeby każdy z nas mógł się zmierzyć i też poczuć, że może niewielkim kosztem, ale mogę zrobić coś dobrego dla kogoś. Przepiękne zdjęcia, które potem rodzice, zwłaszcza, którzy też są i świeżo w żałobie, wzruszeni, dla których pierwszy czerwca ten dzień dziecka jest trudnym dniem, czy dzień mamy, gdzie to dziecko, no to są takie bardzo bolesne dni. I te akcje są takimi akcjami, gdzie wiem, że pójdę na plażę i nagle zobaczę tłum ludzi, którzy patrzą w słońce, dla których historia mojego dziecka nie jest anonimowa.
To także właśnie może powiedzmy jeszcze raz, że bardzo serdecznie właśnie po naszym też spotkaniu zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy. Po pierwsze do księgarni, gdzie można kupić książkę Spotkania pod drzewem figowym, ale też właśnie zapraszamy na bloga pani Ewy spotkaniapodfigowcem.pl oraz właśnie na strony centrumemocja.pl oraz pomożedzieciom.pl. Chyba to te strony, które znalazłem. Pani też wspomniała o aniołach. To można się też zapisać. Pani dużo pomaga i też Państwo dużo pomagają. A jak można Pani pomóc i hospicjum? Jak można pomóc? Taki normalny, zwykły śmiertelnik z Wiednia, jakby mógł Państwu też pomóc w jakiś sposób?
Pomodlić się za nas? Bo tutaj potrzebujemy bardzo dużego wsparcia duchowego. Ale też mamy taką akcję symboliczną. Ludzie, też więźniowie się angażują w tą akcję. Zostać aniołem, właśnie, czyli taka próba zostania lepszą wersją siebie. W symboliczny sposób. 8 zł miesięcznie ludzie wpłacają, nie więcej, bo ta ósemka zmienia się w znak nieskończoności. I po prostu chodzi o to, żeby tę kropelkę przelewać każdego miesiąca jak taki właśnie mały świetlik, który pokazuje, że jeżeli da się więcej, no to wtedy możemy bardzo dużo rzeczy zrobić. I właśnie niewielkim kosztem, że ja mogę pomagać w zwykły sposób i też być tym ambasadorem idei hospicyjnej w Wiedniu. Czyli właśnie przeżywać tak mój dzień, żeby wieczorem być z siebie dumnym, być bardziej hojnym, czułym, szybciej przepraszać, wyznawać miłość i przyjmować siebie i drugiego człowieka takim, jakim jestem. To są największe chyba skarby, bo to jest hołd dla życia i tego uczą nas podopieczni hospicjum dziecięcego i to jest chyba najważniejsza lekcja, którą też Państwo możecie w Wiedniu realizować.
A to takie miłe, bo właśnie sobie też tak teraz pomyślałem, że teraz są subskrypcje bardzo modne na świecie, to nie wiem, można, prawda, różne rzeczy, mieć różne abonamenty, mamy, to chyba nawet 8 zł to jest nawet chyba mniej niż za Netflixa w ciągu miesiąca, wiem, dużo osób ma, a można po prostu też przez to komuś pomóc, więc bardzo serdecznie zapraszam.
Jest to właśnie bardzo małe obciążenie finansowe, jednakże znaczące jest ta aby kontynuować, tak? Żeby właśnie co miesiąc, ponieważ hospicjum musi się finansować, no są to koszty kolosalne i właśnie miesięczne, więc jest to bardzo ważną rzeczą, aby właśnie wsparcie wpływało co miesiąc.
Też można pewnie też pewne rzeczy też zaplanować, wtedy też łatwiej. Przypomnijmy, że dzisiejszą gościem naszym była pani Ewa Ligman. Pani Agnieszka, chce coś jeszcze powiedzieć?
Bo ja chciałam jeszcze tylko zapytać o, czy każdy może zostać wolontariuszem?
Czy u nas można zostać, tak? Wolontariuszem?
Wolontariuszem, tak.
Tak, jak najbardziej. Też mamy dużo akcji właśnie, które niezależnie od tego też czasami ludzie pytają, nie wiedzą w jaki sposób można pomóc. Jest mnóstwo właśnie takiej pracy wolontaryjnej przy organizacji wszystkich tych akcji charytatywnych, kampanii społecznych, więc tak naprawdę wszystkie umiejętności na pokładzie okazują się bezcenne, także zapraszamy.
To teraz trzeba będzie, pani Agnieszko, może pani się zajmie tej organizacją 1 czerwca. Wchodzimy do Dunaju o 4 rano, tak?
O,
ja będę filmować.
Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dzisiejszym gościem była pani Ewa Ligman, która właśnie współtworzy wyjątkowe miejsce na mapie świata. Hospicjum Pomoże Dzieciom. Dziękujemy, ale też właśnie prosimy wszystkich o modlitwę. My zaraz też będziemy się modlić z panią Agnieszką. Czy pani by chciała się z nami pomodlić 1/10 różańca może?
No pewnie.
Dobrze, to teraz będzie chwila przerwy muzycznej i zaraz zaczniemy mówić różaniec. Pani Agnieszka powie wstęp do pierwszej tajemnicy i bardzo byśmy panią prosili jeszcze o pozostanie chwileczkę z nami i pomodlimy się wspólnie.